Szanowni Państwo, za moment zaczynamy. Finał składa się z trzech tur. W każdej z nich uczniowie usłyszą po 10 pytań wielokrotnego wyboru. Na odpowiedź mają 30 sekund. W przypadku remisu o miejscu zadecyduje szybkość udzielenia poprawnej odpowiedzi.
Odpowiedzi są udzielane za pomocą specjalnego pilota. W ciągu trwania regulaminowych 30 sekund zespół może zmienić swój wybór. Oznacza to jednak stratę czasową. System uwzględni bowiem ostatecznie wybraną odpowiedź i czas jej udzielenia.
W pierwszej i drugiej rundzie udział biorą wszystkie drużyny, czyli 20 zespołów. Do ostatniej, najważniejszej rundy finałowej przejdzie 8 zespołów, których suma punktów po dwóch turach będzie najwyższa. O zwycięstwie w tegorocznej edycji olimpiady zadecyduje łączna punktacja.
Nim zaczniemy, bardzo dziękujemy mediom za przybycie. Jednocześnie uprzejmie prosimy tych z Państwa, którzy nie mogą pozostać z nami w trakcie wydarzenia, o opuszczenie sali. Za moment rozpoczniemy część konkursową, w czasie której prosimy o zachowanie ciszy, o wyłączenie telefonów, nie przemieszczanie się po sali. Krótka przerwa techniczna.
Jeszcze przy okazji wszyscy Państwo sprawdźcie, czy piloty są aktywne. Czy coś tam na okienku się wyświetla? Czy u kogoś się nie wyświetla łapka w górę? Wszystkie piloty działają, tak? Skoro wszystko już jest jasne, więc będziemy zaczynać. Pierwsza tura pytań obejmuje materiał przygotowany dla uczniów w ramach lekcji z ZUS. Pytanie pierwsze. Tak zwaną emeryturę z urzędu bez składania wniosku do ZUS o to świadczenie otrzyma osoba, która A. osiągnęła wiek emerytalny, B. osiągnęła wiek emerytalny i ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, C. jest matką i wychowała co najmniej 4 dzieci, D. jest matką, wychowała i urodziła co najmniej 4 dzieci. Czas start. Sprawdźmy, które odpowiedzi były prawidłowe. Prawidłowa była odpowiedź B.
Pytanie drugie. Okresy składkowe to między innymi. Odpowiedź A. Okresy czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim. Odpowiedź B. Okresy prowadzenia działalności gospodarczej i samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Odpowiedź C. Okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie umowy o pracę. Odpowiedź D. Okresy, za które przysługuje zasiłek chorobowy. Czas start. Sprawdźmy prawidłowe odpowiedzi. Prawidłowe odpowiedzi to A, B i C.
Pytanie trzecie. Które z poniższych informacji nie dotyczą Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? A. Zarządza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. B. Częścią jego budżetu są składki na ubezpieczenia społeczne. C. Częścią jego budżetu są dotacje z budżetu państwa. D. Może zaciągać kredyty.
Czas start.
Sprawdźmy, które odpowiedzi były prawidłowe. Prawidłowa była odpowiedź A.
Pytanie czwarte. Tak zwany okres wyczekiwania dotyczy zasiłku. A. Opiekuńczego. B. Macierzyńskiego. C. Chorobowego. D. Pielęgnacyjnego. Czas start. Sprawdźmy prawidłową odpowiedź. Odpowiedź C.
Pytanie piąte. Ubezpieczonej osobie, która jest zatrudniona u pracodawcy zagranicznego i podlega ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce, zasiłek chorobowy wypłaca. A. Pracodawca. B. ZUS. C. FUS. D. NFZ. Czas start. Sprawdźmy, które odpowiedzi były prawidłowe. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B.
Pytanie szóste. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi A. 100% pensji średniej z 12 miesięcy, jeśli niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży. B. 90% pensji średniej z 12 miesięcy. C. 90% pensji średniej z 12 miesięcy przez pierwsze 100 dni, a w pozostałym okresie 80% pensji. Odpowiedź D. 90% pensji średniej z 12 miesięcy przez pierwsze 90 dni, a w pozostałym okresie 75% pensji. Czas start. To tylko formalność, ale sprawdźmy prawidłowe odpowiedzi. Odpowiedź A i D.
Pora na pytanie siódme. Które ze świadczeń można otrzymać z ubezpieczenia wypadkowego z powodu choroby zawodowej? A. Zwrot kosztów wyrobów medycznych. B. Zwrot kosztów szczepień ochronnych. C. Zasiłek chorobowy. D. Świadczenie rehabilitacyjne. Czas start.
I sprawdźmy poprawne odpowiedzi. Odpowiedź A, B, C i D. Pytanie ósme. Wysokość jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego wynosi A, 15% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego uszczerbku na zdrowiu. B. 15% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. C. 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego uszczerbku na zdrowiu. D. 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Czas start. Sprawdźmy, które odpowiedzi były prawidłowe. Odpowiedź C i D.
Pytanie dziewiąte. Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, trzeba spełnić kilka warunków. Od których z nich nie ma wyjątków? A. Osoba ta musi być niezdolna do pracy. B. Niezdolność do pracy tej osoby powstała w okresie składkowym lub nieskładkowym wymienionym w ustawie o emeryturach i rentach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od końca wymienionych okresów składkowych i nieskładkowych. C. Osoba ta musi mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Liczba tych okresów zależy od wieku, w którym osoba ta stała się niezdolna do pracy. D. Osoba ta nie może mieć prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków, aby ją otrzymać. Czas start. Sprawdźmy, które odpowiedzi były prawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe to A oraz D.
I ostatnie pytanie pierwszej tury. Jaka jest wysokość renty rodzinnej? A. Jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest tylko jedna osoba, to wysokość renty stanowi 75% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. B. Jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest tylko jedna osoba, to wysokość renty stanowi 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. C. Jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, to wysokość renty stanowi 90% świadczenia zmarłego. D. Jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, to wysokość renty stanowi 95% świadczenia zmarłego. Czas start. Sprawdźmy poprawne odpowiedzi. Są to odpowiedzi B i C. Co za emocje. Pierwsza tura pytań za nami. Ciekawe, co dostarcza więcej wrażeń? Ta nasza olimpiada czy skok na bungee?
No ja myślę, że dzisiaj chyba pytania konkursowe, prawda?
Przekonajmy się zatem, kto poradził sobie najlepiej po pierwszej turze pytań. Przypominamy, że wszystkie zespoły przechodzą do drugiej rundy.
Proszę Państwa, najlepszy wynik po pierwszej rundzie uzyskał zespół z pierwszego ELO w Tomaszowie Mazowieckim.
Brawa.
10 poprawnych odpowiedzi. No to...
Ja tylko tutaj zdradzę, że jesteśmy no, w takim zaufanym gronie, więc no, te różnice punktowe są naprawdę minimalne. Jeszcze wszystko może się zdarzyć, więc trzymam kciuki, dajcie z siebie wszystko.
No, rozgrzewka już za nami, więc czas na drugą turę pytań, której obszar tematyczny obejmuje rozszerzone materiały z zakresu ubezpieczeń społecznych określone regulaminem. Po tej rundzie wyłonimy 8 najlepszych zespołów, które powalczą w finałowej rundzie. Wszyscy gotowi? No to zaczynamy.
Trzymamy kciuki.
Pytanie pierwsze. Przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy pracodawca powinien uwzględnić następujące składniki przychodu pracownika. A. Nagrody uznaniowe. B. Dodatki stażowe. C. Bony lub wypłaty w gotówce, które przyznaje się w jednakowej wysokości lub z jednakowym wskaźnikiem procentowym w stosunku do płacy pracownika określonej w umowie o pracę wszystkim pracownikom lub grupom pracowników z okazji uroczystych dni, świąt, rocznicy powstania firmy i tym podobnych. I D. Składniki wynagrodzenia, które nie są zależne bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy. Czas start.
Sprawdźmy odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi poprawne. Pytanie drugie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać A. Matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci. B. Ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. C. Matka, która ukończyła 55 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci. D. Ojciec, który ukończył 60 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Czas start. Sprawdźmy, które odpowiedzi były poprawne. Odpowiedź A i B.
Pytanie trzecie. Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej, którego wkładem do spółki jest świadczenie usług, jest objęty ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem zdrowotnym jako A. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. B. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. C. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, pozarolniczą działalność. D. Żadne z powyższych. Czas start.
smakuje. Nie, to prosty chłopak jest bardzo szczęśliwy.
Sprawdźmy, które pytania, które odpowiedzi są prawidłowe. Prawidłowa jest odpowiedź C.
Pytanie czwarte. Środki na subkoncie małżonka podlegają podziałowi w przypadku A. gdy małżonkowie nie mieszkają razem, B. rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, C. ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej, D. śmierci osoby, dla której prowadzone jest subkonto, czas start. Sprawdźmy poprawne odpowiedzi. Odpowiedź B, C i D.
Czas na pytanie piąte. Które z informacji na temat stopy procentowej składki zdrowotnej dotyczą przedsiębiorców opodatkowanych wyłącznie podatkiem liniowym? A. Składka wynosi 4,9% dochodu. B. Składka wynosi 3,9% dochodu. C. Miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia. D. Miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 8% minimalnego wynagrodzenia. Czas start. Które odpowiedzi są prawidłowe? Prawidłowe odpowiedzi to A oraz C.
Pytanie szóste. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wtedy, gdy osoba uprawniona do tego świadczenia w trakcie jego pobierania A. mieszka w Polsce, B. mieszka w jednym z krajów Unii Europejskiej, C. ma polskie obywatelstwo, D. ma obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej. Czas start. Sprawdźmy poprawne odpowiedzi. Odpowiedź A, C i D.
Pora na pytanie siódme. Które z poniższych informacji są charakterystyczne w świetle przepisów dla umowy o dzieło? A. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania określonego rezultatu. B. Wykonawca zobowiązuje się do działania określonego umową. C. Wykonawca odpowiada za przerobienie rzeczy. D. Wykonawca odpowiada za wytworzenie rzeczy. Czas start. które odpowiedzi były prawidłowe? Odpowiedzi A, C oraz D.
Pytanie ósme. Obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych koniecznych do ustalenia składki zdrowotnej nie dotyczy A. osób, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, B. osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i opłacają podatek w formie karty podatkowej, C. osób składających dokumenty za nianie, D. duchownych. Czas start. Sprawdźmy poprawne odpowiedzi. Odpowiedź A, C i D.
Pytanie dziewiąte. Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne A. są takie same dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i dla osób korzystających z ulgi na start. B. są różne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i dla osób korzystających z ulgi na start. C. zależą od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. D. nie zależą od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Czas start. Prawidłowe odpowiedzi to A oraz C.
Ostatnie pytanie drugiej tury. Osoba, która skorzysta z ulgi na start przez 6 miesięcy lub wcześniej z niej zrezygnuje, może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tak zwanej preferencyjnej podstawy wymiaru składek przez A. kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych, B. kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, C. kolejnych 18 miesięcy kalendarzowych, D. kolejne 24 miesiące kalendarzowe. Czas start. Sprawdźmy odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. Napięcie rośnie. Nasz system sumuje punkty zdobyte przez uczestników w pierwszej i w drugiej rundzie.
Jeśli słyszą Państwo ciche, rytmiczne dudnienie, to uspokajamy. To tylko przyspieszone tętno naszych uczestników. W tej sytuacji jest to objaw całkowicie normalny, bowiem już za chwileczkę, już za momencik.
Wszystko stanie się jasne. Poznajmy wyniki drugiej tury.
Do rundy finałowej zakwalifikowały się zespoły.
Widzicie już. Jest to. Dla formalności przeczytam. Zespół Szkół Ekonomicznych z Żar, Zespół Szkół z Mogilna, Zespół Szkół Zawodowych z Wysokiego Mazowieckiego, Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych z Trzebini, pierwsze liceum ogólnokształcące z Tomaszowa Mazowieckiego, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych z Wrocławia, drugie liceum ogólnokształcące ze Słupska i Zespół Szkół Ekonomicznych z Dębicy. Wielkie brawa.
Gratulujemy. Słowa uznania należą się jednak również pozostałym zespołom. By się tu znaleźć, musieliście wykazać się ogromną wiedzą. Pokonaliście 36 tysięcy konkurentów. To jest wielki sukces.
Jesteście fantastycznymi młodymi ludźmi, którzy świadomie inwestują w swoją przyszłość. Teraz zapraszamy Was do zajęcia miejsc na widowni i kibicowania wraz z nami 8 finałowym zespołom.
8 finałowych zespołów zostaje. Pozostałym zespołom 12 dziękujemy, zapraszamy na widownię. Przygotowane są miejsca dla Was po mojej tutaj prawej stronie.
Moi drodzy, 5 minut przerwy, jest pytanie do komitetu. Proszę Państwa, przerwa dobiegła końca. Komitet Główny rozpatrzył wszystkie odwołania uczestników. Oddaję głos przewodniczącej pani Magdalenie Mazur-Wolak. Proszę.
Dzień dobry jeszcze raz. Proszę Państwa, wrócimy do tych pytań, do których były wątpliwości. Ja tutaj poproszę też o wsparcie pana doktora Lasockiego w omówieniu tych pytań. Ja może krótko powiem, do których pytań były wątpliwości i od razu będziemy się do nich odnosić. Jeżeli chodzi o turę pierwszą, w pierwszej turze pytanie 9, które brzmiało, które z warunków musi obowiązkowo spełnić osoba, która utraciła możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu złego stanu zdrowia, aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy. I teraz były 4 odpowiedzi. Pierwsza, A, osoba ta musi być niezdolna do pracy. B, niezdolność do pracy tej osoby powstała w okresie składkowym lub nieskładkowym wymienionym w ustawie o emeryturach lub rentach albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od końca wymienionych okresów składkowych i nieskładkowych. Odpowiedź C, osoba ta musi być wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Liczba tych okresów zależy od wieku, w którym osoba ta stała się niezdolna do pracy. I D. Osoba ta nie może mieć prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków, aby ją otrzymać. Jako prawidłowe zostały uznane odpowiedzi A i D. Wątpliwość dotyczyła odpowiedzi A. Dotyczyła tego, że nie jest to warunek, który musi być spełniony z uwagi na to, że nie wszyscy są objęci ubezpieczeniem.
Szanowni Państwo, to sens tego pytania sprowadzał się do tego, czy jest możliwe, żeby nie spełniając z którychś z opisanych tutaj warunków, jest możliwe otrzymanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Odpowiedź B i odpowiedź C nie była odpowiedzią prawidłową, ponieważ na przykład w przypadku odpowiedzi C, czyli tak zwany staż, okresy składkowe i nieskładkowe, doznaje wyjątków. Na przykład dotyczy to wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Odpowiedź B również doznaje wyjątków, dlatego że może być osoba, która ma dłuższy staż niż ten minimalny wymagany i jest całkowicie niezdolna do pracy. Natomiast nie ma wyjątków od sytuacji A, która była tutaj wskazana przez uczestników, to znaczy nie ma możliwości otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli ktoś nie zostanie uznany za niezdolnego do pracy. Owszem, może być sytuacja taka, że ktoś, kto zostanie uznany za niezdolnego do pracy, nie dostanie renty, bo na przykład jego nie spełni innych warunków, jego staż jest zbyt krótki. Ale pytanie dotyczyło tego, co należy bezwzględnie i zawsze mieć spełnione, żeby rentę dostać. I właśnie niezdolność do pracy no, jest czymś, bez czego renty z tytułu niezdolności, zresztą do pracy się nie może wydarzyć, nie można dostać.
Odpowiedź na to pytanie znajduje się również w materiałach w podręczniku na stronie 75. To tak podpowiadam, gdyby trzeba było jeszcze zweryfikować. Teraz w takim razie komitet nie uznaje tego odwołania i to pytanie uznaje, że było prawidłowe. Pytanie numer 10 również z pierwszej tury. jaka jest wysokość renty rodzinnej? I tutaj może już nie będę czytała wszystkich odpowiedzi, ale odpowiedzi prawidłowe to były odpowiedzi. Jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest tylko jedna osoba, to wysokość renty stanowi 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. I odpowiedź C. Jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, to wysokość renty stanowi 90% świadczenia zmarłego.
Tak jest. Ta wątpliwość pojawiła się na gruncie tego ostatniego sformułowania, ponieważ w części odpowiedzi było takie sformułowanie świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, to jest odpowiedź B i tu nie było wątpliwości zgłaszających ten zarzut. Stwierdzili, że tak, że to jest prawidłowa odpowiedź. Natomiast odpowiedź C stwierdzili, że ona nie jest prawidłowa, bo jest użyte pojęcie świadczenia zmarłego i rzeczywiście w części odpowiedzi jest użyte pojęcie ustawowe, a w innych potoczne. Natomiast dla komisji rozstrzygająca była treść materiałów, bo na materiałach, które państwo mają, stosowane są zamiennie te dwa pojęcia. Oczywiście ustawowe pojęcie to jest świadczenie, które przysługiwałoby zmarłemu i tak też ustawodawca to tak definiuje. Natomiast w materiałach posługiwano się i jedną, i drugą odpowiedzią. Czyli innymi słowy, pytanie nie było aż tak podchwytliwe, jak uczestnik czy uczestnicy stwierdzili, po prostu pytano o stopy świadczenia, tak? I prawidłową jest zasada 85 przy jednej osobie, 90 przy dwóch, no 95 przy trzech, ale o to akurat nie pytano.
I dla zweryfikowania, no to też podajemy źródło w podręczniku dla nauczyciela. Ten zapis dokładnie pokrywa się z tym, co jest w podręczniku na stronie 78. Także też nie uznajemy tego odwołania i teraz przechodzimy do tury drugiej. W turze drugiej wątpliwości, które powstały, były najpierw do pytania szóstego, gdzie jest mowa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, przysługuje wtedy, gdy osoba uprawniona do tego świadczenia w trakcie jego pobierania odpowiedzi mieszka w Polsce, to była dobra odpowiedź. Druga odpowiedź, mieszka w jednym z krajów Unii Europejskiej. I tutaj wątpliwość dotyczyła tego, że Polska również wchodzi w skład Unii Europejskiej. Natomiast...
Tak, jest to prawda, aczkolwiek odpowiedź brzmiała tutaj tak. Mieszka w jednym z krajów Unii Europejskiej. Zakres desygnatów, czyli tych obiektów, do których ta nazwa się odnosi, no jest szerszy niż jeden. Gdybyśmy uznali, że odpowiedź B jest prawidłowa, oznaczałoby to, że no mieszkanie w jakimkolwiek państwie Unii Europejskiej już uprawnia do tego świadczenia. Tak nie jest, bo równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że do renty rodzinnej są uprawnieni Polacy. No jacyś Polacy są, ale nie wszyscy. Tak samo tutaj jest odpowiedź podana, że mieszka w jednym z krajów Unii Europejskiej. Jak wiemy, tych państw jest więcej niż jedno, dlatego... Nie uznaliśmy też tego odwołania, uznaliśmy, że to pytanie jest jednoznacznie sformułowane.
I kolejne odwołania, jeszcze mamy dwa punkty. Jeden punkt to jest pytanie numer 9 o zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne. Tutaj były odpowiedzi. Są takie same dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pozarolniczą działalność i dla osób korzystających z ulgi na start. To była odpowiedź prawidłowa, a odpowiedź B była odpowiedzią nieprawidłową. Są różne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i dla osób korzystających z ulgi. Co do tego była wątpliwość, więc już pozostałych dwóch odpowiedzi nie czytam. Poprosimy o wyjaśnienia.
Tak jest. W tym pytaniu dziewiątym jego istota sprowadzała się do tego, czy przynajmniej w tych dwóch pierwszych odpowiedziach, bo C i D dotyczyły już troszeczkę innego wątku, ale w odpowiedziach A i B jego istota sprowadzała się do zapytania o to, czy korzystanie z ulgi na start zmienia sytuację osoby, która korzysta z tej ulgi względem ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej i nie zmienia, dlatego że ulga na start jest ulgą dotyczącą składek na ubezpieczenia społeczne, więc ona nie może mieć wpływu na ubezpieczenie zdrowotne. Taka była istota tego pytania, natomiast wątpliwość, która się pojawiła, dotyczyła materiałów dodatkowych. Nie wiem, czy mamy tutaj dostępne, tak żebym przeczytał. I faktycznie jest to takie stwierdzenie, które A, mamy, tutaj. Dobra, dzięki. Okej. Okay. W materiałach dodatkowych mam na myśli tutaj zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 roku. Jest stwierdzone, że do końca 2021 roku obowiązywały jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Czyli innymi słowy, dla wszystkich przedsiębiorców były jednakowe jednolite zasady, deklarowana kwota stanowiła podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Od 2022 roku te zasady są różne. Zasady są różne. Zasady są różne, ale nie są różne dla poszczególnych tych grup. Jak cały czas jednolita grupa szeroko pojętych przedsiębiorców. Zasady były wcześniej jednolite, a teraz zasady są różne i są powiązane, tak jak tu jest powiedziane, zależą od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Więc to było to pytanie, nad którym komitet najdłużej się zastanawiał, bo w istocie myślę, że powinno, to znaczy tak, ten fragment nie wprowadzał w błąd, ale wymagał bardzo dokładnego, skrupulatnego przeczytania co do litery. Dlatego tutaj komitet nie uznaje, ale uznaje to, że powinien w kolejnych edycjach jeszcze dokładniej formułować te pytania pod tym kątem, czy w potocznym tego słowa znaczeniu to jest jednoznaczne.
I ostatnia wątpliwość, która była zgłoszona. Osoba, która skorzysta z ulgi na start, pytanie 10, która skorzysta z ulgi na start przez 6 miesięcy lub wcześniej z niej zrezygnuje, może, to jest ważne, może opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od tak zwanej preferencyjnej podstawy wymiaru składek przez. I tutaj pytanie tak naprawdę nie dotyczyło tego, w jakim okresie korzysta, tylko w jakim okresie może skorzystać.
Tak jest. Tutaj chodziło wprost w pytaniu o zakres dozwolenia ustawowego. Może ktoś skorzystać miesiąc, dwa, trzy, do 24 maksymalnie. Pytanie jednoznacznie było sformułowane, bo właśnie mówi, nie mogło być innego słowa użytego. Może. Gdyby nie było użytego słowa może, to by oznaczało, że sugerujemy, że ta osoba musi przez 24 miesiące opłacać składkę. Zakres dozwolenia jest jednoznaczny, 24 miesiące. A jak kto z tego skorzysta, to już jest jego indywidualna sprawa. Natomiast dozwolenie ustawowe wynosi 24 miesiące. To było ostatnie chyba z pytań, które było. Ze swojej strony tylko podziękuję wszystkim Państwu, którzy wątpliwości zgłaszali. Mnie to bardzo cieszy. Ja swoich studentów na Wydziale Prawa zachęcam zawsze do tego, żeby się o swoje upominali, więc tym bardziej w szczególności Państwa, którzy te wątpliwości zgłaszali, zachęcam do tego, żeby się rozważali kariery prawnicze, bo to o to chodzi, trzeba być precyzyjnym i dziękujemy Wam za te uwagi.
Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz, no tak naprawdę te uwagi też pokazują, jak bardzo wnikliwie były czytane i analizowane te materiały wszystkie szkoleniowe. Ale żeby już nie przedłużać tej części, proszę Państwa, przystępujemy w takim razie do trzeciej rundy.
Zatem zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Edyta, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu z umowy o pracę, przyjęła na wychowanie troje dzieci w wieku 2, 3 i 5 lat. Wystąpiła do sądu z wnioskiem o ich przysposobienie. Edyta ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przez a. 140 dni, b. 217 dni, c. 231 dni, d. 245 dni. Czas start.
Sprawdźmy poprawne odpowiedzi.
Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C.
Ja mam tylko pytanie. Wszystkim działają piloty prawidłowo, tak? Bo tutaj zrobiło się zamieszanie i nie wiem, czy jest to w porządku.
Zatem przechodzimy do pytania drugiego. Marek prowadzi firmę i zatrudniał w niej w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony Damiana. Po 7 latach pracy w firmie Marka Damian zrezygnował, składając wypowiedzenie. Marek zgodził się na natychmiastowe rozwiązanie umowy z Damianem za porozumieniem stron. W tej sytuacji Marek musi wyrejestrować Damiana z ubezpieczeń społecznych. Opcja A. W ciągu 7 dni od rozwiązania umowy. B. W ciągu 14 dni od rozwiązania umowy. C. Składając druk ZUS ZWA. D. Składając druk ZUS ZCNA. Czas start. Sprawdźmy poprawne odpowiedzi. Są to odpowiedzi A i C.
Pytanie trzecie. Łukasz ma 22 lata. Jest studentem architektury krajobrazu pobierającym stypendium i odbywa staż w firmie zajmującej się projektowaniem ogrodów, na który skierowała go uczelnia. Łukasz A. podlega ubezpieczeniom społecznym. B. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym. C. Podlega tylko ubezpieczeniu chorobowemu. D. Podlega tylko ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Czas start. Sprawdźmy, które odpowiedzi były prawidłowe. Prawidłowa była odpowiedź B.
Pytanie czwarte. Paweł jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie. Dla tej samej firmy wykonuje też dodatkowe prace na podstawie umowy zlecenia. Z umowy zlecenia Paweł jest objęty ubezpieczeniem bądź ubezpieczeniami A. emerytalnym i rentowymi, B. zdrowotnym, C. chorobowym, D. wypadkowym. Czas start. Sprawdźmy odpowiedź. Prawidłowe odpowiedzi to A, B, C i D.
Pytanie piąte. Beata zatrudniona na podstawie umowy o pracę i Marcin zatrudniony na podstawie umowy zlecenia i opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe mają 2-letniego syna Bartka. Do opieki nad synem zatrudniają nianię na podstawie umowy uaktywniającej. Niania zachorowała na grypę i nie może opiekować się Bartkiem. To z rodziców, które zostanie w domu z Bartkiem i złoży wniosek o zasiłek opiekuńczy, otrzyma zasiłek w wysokości A. 60% swojej pensji, średniej z ostatnich 12 miesięcy, B. 80% swojej pensji, średniej z ostatnich 12 miesięcy, C. 60% pensji niani, średniej z ostatnich 12 miesięcy, D. 80% pensji niani, średniej z ostatnich 12 miesięcy. Czas start. Sprawdźmy, które odpowiedzi były prawidłowe. Prawidłowa to oczywiście odpowiedź B.
Marzena ma 46 lat i od chwili ślubu utrzymywał ją mąż. Mąż zginął w wypadku samochodowym. Marzena straciła zatem źródło utrzymania. W tej sytuacji Marzena... A. Otrzyma rentę po zmarłym mężu, jeśli w chwili jego śmierci była niezdolna do pracy. B. Otrzyma rentę po zmarłym mężu, gdy ukończy 50 lat. C. Ma prawo do okresowej renty rodzinnej przez 3 lata od chwili śmierci męża. D. Ma prawo do okresowej renty rodzinnej nie dłużej niż 3 lata od chwili śmierci męża, w czasie gdy uczestniczy w zorganizowanym szkoleniu, aby uzyskać kwalifikacje do wykonywania pracy zarobkowej. Czas start. Które z odpowiedzi były poprawne? Odpowiedzi A i B.
Pytanie numer 7. Mariusz był mechanikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W wyniku wypadku stał się niezdolny do wykonywania pracy w swoim zawodzie. Komisja lekarska wydała Mariuszowi orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego. W tej sytuacji Mariusz może otrzymywać rentę szkoleniową przez A. 12 miesięcy, B. 24 miesiące, C. 6 miesięcy, a okres niezbędny do przekwalifikowania zawodowego może być wydłużony maksymalnie o 30 miesięcy, D. 12 miesięcy, a okres niezbędny do przekwalifikowania zawodowego może być wydłużony maksymalnie o 36 miesięcy. Czas start. Sprawdźmy, które odpowiedzi są prawidłowe. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C.
Pytanie 8. Lucyna jest akcjonariuszką prostej spółki akcyjnej, a jej wkładem do spółki jest świadczenie pracy. Które z ubezpieczeń są dla niej obowiązkowe? A. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe. B. Ubezpieczenie wypadkowe. C. Ubezpieczenie zdrowotne. D. Ubezpieczenie chorobowe. Czas start. Sprawdźmy odpowiedź. Odpowiedzi prawidłowe to A, B i C.
Pytanie dziewiąte. Łucja jest zatrudniona w ramach stosunku pracy od 5 listopada 2021 roku. Od 20 czerwca 2022 roku jest na urlopie wychowawczym. W marcu 2022 roku przez 18 dni była na urlopie wypoczynkowym, a przez 2 dni była nieobecna w pracy z powodów osobistych. Nieobecność usprawiedliwiona. Pracodawca do ustalenia podstawy wymiaru składek przyjmie wynagrodzenie. A. Od listopada 2021 do maja 2022. B. Od listopada 2021 do czerwca 2022. C. Od grudnia 2021 do maja 2022. D. Od grudnia 2021 do czerwca 2022. Czas start. Sprawdźmy odpowiedzi prawidłowe. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C.
Ostatnie pytanie. Karolina od maja 2022 roku prowadziła działalność nieewidencjonowaną. Osiągała przychód nieprzekraczający 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W czerwcu 2022 roku Karolina w czasie wykonywania obowiązków wynikających z prowadzonej działalności miała wypadek. Zgłosiła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Karolina w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych. A. Ma prawo do okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy. B. Ma prawo do stałej renty z tytułu niezdolności do pracy. C. Ma prawo do okresowej renty szkoleniowej z tytułu niezdolności do pracy. D. Nie ma prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Czas start. Dla formalności sprawdźmy odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. Maćku, czy to naprawdę już?
Tak, ostatnie pytanie za nami. Teraz o tym, kto zwycięży, zadecyduje suma punktów zdobytych we wszystkich trzech turach. No, mamy już zwycięzcę, ale o tym, kto stanie na podium, dowiemy się tuż...
Po przerwie na reklamy. Ale oczywiście nie jesteśmy w telewizji, ale przypominam, że cały czas transmitujemy uroczystość na naszym kanale Elektroniczny ZUS w serwisie YouTube.
Reklam nie będzie, ale emocje zaostrzają apetyt, dlatego zapraszamy uczestników oraz wszystkich Państwa na lunch w holu przed salą, w której się znajdujemy.
Zapraszamy Państwa po przerwie, czyli o godzinie 14.00.